Z listu do Rzymian, z 8 rozdziału. Kiedy czytałem ten 8 i 9 rozdział, ja nie będę może całego czytał, to na nowo te pewne rzeczy, które dobrze znam, o których wiem, one mnie na nowo zadziwiły. I myślę, kiedy tak się też potem nad tym zastanawiałem, że właśnie to, co tutaj jest powiedziane i co może z tej ludzkiej strony niekiedy jest takie dziwne, bo akurat też potem, kiedy tu apostoł Paweł pisze o pewnych rzeczach, to jak gdyby też patrzy się na to od tej strony ludzkiej i pada takie też pytanie z jego strony retoryczne, że gdyby tak było, to czy rzeczywiście Bóg jest niesprawiedliwy? Ja potem bliżej tą sytuację też nakreślę, ale właśnie to, że On jest Bogiem, że ten nasz niebiański Ojciec i Syn Boży, którego posłał na tę ziemię, to po prostu stawia Go w takim miejscu, że my Go nie mamy prawa sądzić i to my jak gdyby stawiamy siebie w takim miejscu, że stwierdzamy, że postępowanie Boże nie jest sprawiedliwe. Wiecie, to wtedy ten Bóg by był podobny do nas, do naszych myśli, do naszego pojmowania sprawiedliwości. On jest dużo, dużo wyżej. I ja widzę, jak bardzo potrzebujemy, aby Go naprawdę poznawać takim, jakim On jest i aby się temu poddać. Ja myślę, że to, co jest najczęściej taką przeszkodą w sercu człowieka, żeby móc Pana więcej poznać i chociaż wiele razy, kiedy słyszymy słowo pycha, to tak sobie człowiek myśli, no to mnie nie dotyczy, ja nie jestem pyszny, ja jestem taki pokorny, taki niewielki, ja tam zawsze taki gdzieś z boku, nieważny. Ale ja myślę, że wiecie, ta pycha, która się podnosi przeciwko poznaniu Boga, to ona jest w każdym z nas. I człowiek potrzebuje skruszenia, żeby zobaczył, tak jak mówi Słowo Boże, że jest tylko prochem i gliną, a że w zupełności my jesteśmy zależni od Niego, że my jesteśmy stworzeni. I im bardziej sobie z tego zdajemy sprawę, im bardziej my uznajemy Go takim, jakim Go przedstawia Biblia, wiecie, jesteśmy w coraz takim lepszym, pełniejszym i bezpieczniejszym miejscu. I ja czytałem tutaj list do Rzymian i ja może przeczytam tutaj taki odcinek dłuższy, a potem tu chciałbym na takie dwa miejsca zwrócić naszą uwagę. I to właściwie mówi o tym też, co jest takie bardzo oczywiste, że Słowo Boże nas zachęca, jeżeli już chodzi teraz o Nowy Testament, o listy, do tego, żeby żyć w duchu. Że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. A tu w liście do Rzymian może zacznę. Właściwie dobrze by było zacząć od samego początku, bo myślę, że to też są takie rzeczy, z którymi bardzo często się musimy zmierzyć. Myślę, że każdy z nas też tego doświadcza, że wiecie, wiele razy nasze własne myśli, myślę, że nawet niekiedy nie wiedząc o tym, że za tymi myślami też stoi przeciwnik, że nasze własne myśli nas potępiają. I życie może być taką huśtawką, że są takie momenty, że czujesz się potępiony przez te swoje myśli, jakoś się tam z tym zmagasz, próbujesz znaleźć jakieś swoje własne usprawiedliwienie i też można powiedzieć, wiecie, różnie nam to wychodzi. Niekiedy czujemy się lepiej, niekiedy gorzej, niekiedy się nam to lepiej udaje, niekiedy gorzej, niekiedy zupełnie jesteśmy tak przyciśnięci tym, że nie widzimy wyjścia. A ja widzę, my naprawdę potrzebujemy wiary. Potrzebujemy wiary w dokonane dzieło Pana Jezusa Chrystusa i pozwolenie temu dziełu przez Ducha Bożego, aby ono było taką skałą w nas, przez Pana, po prostu tak kształtowaną, że z jednej strony, wiecie, mamy tą świadomość tego, że jesteśmy słabymi ludźmi, że jesteśmy ludźmi skażonymi, ale z uczynków ciała, z uczynków prawa nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony żaden człowiek. I nawet jeżeli nam się coś zdarzy, to Bożą wolą jest to, żeby jak najszybciej przyjść i prosić o oczyszczenie. Nie teraz, żeby to trwało, żeby robić postanowienia, że następny raz już tego nie zrobisz, że się zachowasz lepiej, że obiecujesz Bogu, że będziesz lepszy. Wiecie, co jest dalej, jak gdyby mamy do czynienia z tym starym człowiekiem. Po prostu człowiek w religijności tak Bogu obiecuje, no w różny sposób sobie to organizuje. Wiecie, to, że jesteśmy usprawiedliwieni, tak ten list do Rzymian też pisze, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, niezależnie od uczynków. Tak ten list to traktuje. A teraz niezależnie od uczynków prawa została objawiona Boża sprawiedliwość i usprawiedliwiony w tej wierze jest każdy, który wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I dlatego tutaj potem w tym 8 rozdziale jest napisane, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Żadnego potępienia. Wiecie, to jest nasze powołanie. A popatrzcie się, kiedy tak się popatrzymy na swoje życie, ile razy jak gdyby coś z tych rzeczy my musimy przeżywać. Nie tylko, że my to przeżywamy, ale my to jeszcze robimy w stosunku do innych. Bo wiecie, kiedy my stoimy po tej stronie i innych oskarżamy, to można powiedzieć, my ich potępiamy. I tym bardziej, jeżeli jeszcze to są dzieci Boże. Wiecie, my potrzebujemy naprawdę głębokiej świadomości tego, czym jest łaska Pana Jezusa Chrystusa. Żeby samemu żyć życiem zwycięskim, nie pod potępieniem i żeby tego nie robić w stosunku do drugich. Żeby nie dać złemu miejsca. Żeby znać swoje miejsce wolności w Jezusie Chrystusie. W tym, który zwyciężył i żyje. Jeżeli On za nas zapłacił, to nie po to, żeby nas teraz potępiać i dręczyć i zamęczać. Jeżeli zrobiłem błąd, jeżeli upadłem, jeżeli w czymś zachowałem się źle, wiecie, jest tylko jedna droga. Szczere wyznanie przed Bożym obliczem. Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza, ale Bóg nie chce cię w nieskończoność dręczyć i dusić, jakbyśmy to tak powiedzieli obrazowo. Czy taki mamy mieć obraz w swoim wnętrzu, że takim jest nasz Bóg? Na pewno nie. I dlatego tutaj Słowo Boże mówi, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha, gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe, gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój, dlatego że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Wiecie, jeszcze tylko taki może krótki komentarz do tego. To jest napisane do ludzi wierzących, prawda? Którzy, myślę, w tamtym czasie, kiedy Ewangelia ich doszła, na pewno doszła ich w taki szczególny sposób, tak jak to Bóg zamierzył, że była to pełna Ewangelia, z darami, z cudami, ze znakami. A jednak, kiedy potem przychodzi życie po prostu i człowiek się zmaga z różnymi rzeczami, to potrzebował człowiek, potrzebowały kościoły, potrzebowały zbory nauczania. Że nie mogli jak gdyby się tylko patrzeć na pewne rzeczy, które zdarzyły się w przyszłości i jak gdyby szukać tego, żeby to na nowo wszystko się pojawiało, ale przychodziło nauczanie. I to nauczanie też jest proste. Po prostu, że tylko w tą jedną stronę, w taki szczególny sposób ten wzrok ludzi wierzących ma być skierowany, że to, czego oni już wcześniej doświadczali, tej Bożej obecności, tego prowadzenia Ducha Bożego, to apostoł Paweł na nowo tak dobitnie mówi tutaj w tym 8 rozdziale, że zamysł ciała to śmierć. Ja myślę, że oni to wszyscy bardzo dobrze wiedzieli. A jednak on im na nowo te rzeczy przypomina. A zamysł ducha to życie i pokój. I wiecie, i życie każdego z nas w tym się zawiera. Każde dziecko Boże ma z tym do czynienia. Moje myśli, tylko ta cielesność, tak w liście do Koryntian jest powiedziane, że dopóki jesteśmy w ciele, że się oddalamy od Pana. I dlatego my potrzebujemy właśnie tego czasu modlitwy. Wiecie, żeby właśnie, bo człowiek sobie jeszcze tak może myśleć, przecież ja Ewangelii nie zapomniałem, że to mi wystarczy. Ale wiecie, to jest za mało. My potrzebujemy, tak, każdego dnia się karmimy. No przecież urośliśmy, prawda? Każdy z nas już jest dorosłym człowiekiem i teraz, no przestań jeść. No, jak długo? I zaczniesz słabnąć. I wiecie, i niekiedy ta prawda, ja widzę, do nas nie dociera, że człowiek jak gdyby pewne rzeczy lekceważy, że uważa, że nie potrzebuje może czasu na modlitwę, że nie potrzebuje takiego przebijania się, takiego dotykania Bożej obecności, aby ta realność Chrystusa, ta realność Słowa Bożego, tego Jego zwycięstwa, aby przez nasze życie, przez moje życie się to objawiało. I tutaj to nauczanie mówi o tym. I ja jeszcze chciałbym tu do jednej rzeczy. Tutaj może od 26 wiersza jeszcze przeczytać parę wierszy. Tu jest napisane, podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Wiecie, gdyby ustało to jego dzieło, w liście do Efezjan jest powiedziane, że my wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. To, że człowiek widzi Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i ta prawda wywiera ten decydujący wpływ na moje i Twoje życie, to jest tylko możliwe. Nie przez to, że ja jestem taki pobożny, to ma na to wpływ, ale gdyby Bóg nie posłał Ducha Świętego, po prostu popatrzcie się na uczniów. 3 lata byli z Jezusem, widzieli cuda i znaki. I kiedy Pana Jezusa zabili, gdyby nie przyszło to przeżycie pięćdziesiątnicy, to oni by byli dalej pozamykani, gdzieś może by się kryli po Izraelu, bo po prostu i ich przełożeni by sobie z nimi poradzili. Po prostu z tej Ewangelii, z tego słowa, gdyby to tylko zostało na tym poziomie, niewiele by zostało. Ale przyszła potężna moc z góry, bo obecność Ducha Świętego, która na nowo, wiecie, na kogo wskazywał Duch Boży? Na tego, który przyszedł na tą ziemię i jest Synem Bożym. Oni na nowo tylko o Nim mówili, a właśnie ta Boża obecność tak w nich działała, tak tutaj jest napisane, podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak trzeba, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. A ten, który bada serca, może jeszcze w tym miejscu na chwileczkę się zatrzymiemy. Wiecie, Pan bada nasze serca. Przed Nim jesteśmy, wiecie, jak odkryta księga. I myślę, że jeżeli to nasze serce skłania się ku temu Bożemu dziełu, to Pan nas wzmacnia. Ale jeżeli człowiek skłania się ku nieprawości, skłania się ku czemuś, co jest nieczyste w Bożych oczach, to myślę, że na pewno Duch Boży nie może się manifestować. I tu jest powiedziane, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za nami. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. I teraz te parę wierszy jeszcze chciałbym przeczytać razem z wami, bo to na nowo mnie tak też poruszyło, ale to też pokazuje, wiecie, że my nie mamy, nie tylko, że nie mamy żadnych zasług z jednej strony, ale że Bóg, kiedy człowieka powołuje i wybiera, wiecie, czyni to według swojej suwerennej woli. I to też stawia nas już jako ludzi wierzących, wiecie, w takim szczególnym miejscu, za co nie zawsze jesteśmy wdzięczni Bogu. Bo człowiekowi się wydaje, że jednak to ja jestem takim, że gdzieś tam kiedyś jednak otworzyłem się, przyjąłem Ewangelię Bożą. Wiecie, z jednej strony tak i amen. Ale wiecie, ja myślę, że jeszcze jest jeden element w tym, którego do końca nie rozumiemy. Że gdyby się Pan nad nami nie zmiłował w tym danym momencie, w tej danej chwili, tak jak tu jest powiedziane, wiecie, dalej byśmy byli tymi ludźmi zgubionymi, nie mający nadziei i żyjący bez Boga na świecie. Może byśmy czcili jakieś bożki, bylibyśmy ludźmi religijnymi, ale nie mielibyśmy zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie. Bo tu jest tak potem napisane, ten 29 rozdział. Możemy się wspólnie razem tak zastanowić. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. I zobaczcie się, znowu ta myśl, która pojawiła się na samym początku, kiedy czytałem ten 8 rozdział listu do Rzymian. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. To jeżeli On się wstawia za nami, to On z drugiej strony będzie tym, który nas będzie oskarżał i potępiał? Nie. Ja myślę, że jeżeli człowiek tak żyje, to chciałbym powiedzieć, że nie rozumie łaski ani dzieła Bożego. I ten element jeszcze jeden, na który chciałbym zwrócić uwagę. Tych bowiem, których On przedtem znał. W liście do Efezjan jest powiedziane, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Tu już na samym początku troszeczkę wspomniałem, że Bóg ma w tym swoim łonie te przyszłe czasy. W jednym psalmie jest powiedziane, to jest psalm 139, że cudownie mnie ukształtowałeś i zanim jeszcze nie było żadnego z moich dni, to te wszystkie moje dni, że mnie jeszcze na tym świecie nie było, a Ty to już miałeś wszystko zapisane w swojej księdze. Wiecie, my do takiego Boga należymy. I myślę, że w podobny sposób możemy rozumieć to, chociaż jest tu ten element może dla nas do końca niezrozumiały, że On nam przedtem, że On, tych bowiem, których On przedtem znał, przed czym, zanim to wszystko się wydarzyło. Wiecie, Bóg miał już swój plan bardzo jasny, wyraźny i w tym planie to, że dzisiaj jesteś człowiekiem zbawionym, jesteś dzieckiem Bożym, Bóg ciebie, wiecie, miał już w tym planie. Wiecie, czy my temu wierzymy, że takiego Boga mamy? Wiecie, to jest niesamowite, że On tych, których przedtem znał, że On już nas widział, zanim zaistnieliśmy na tej ziemi, to jest niesamowite. Ja myślę, że zbyt wiele razy my tylko poruszamy się w tym, co jest logiczne i co się da wytłumaczyć. Ale wiecie, to jest za mało, żeby zrozumieć istotę Boga. Wtedy jesteśmy bardzo ubogimi. Ale jeżeli potrafimy otworzyć się na tyle, aby nas Pan poprowadził dalej, wiecie, to Bóg wzbudza taką wiarę, która da nam siłę i moc, aby przejść zwycięsko przez to życie, które jest na tej ziemi. I On nas przedtem znał. A tu jest powiedziane, że jeżeli On nas przedtem znał, to On nas przeznaczył. Jeżeli nas przed tym wszystkim On już widział, to On nas przeznaczył do tego, abyśmy się stali do obrazu, podobni do obrazu Syna Jego, żeby On był pierworodnym pośród wielu braci. I tu jest powiedziane potem, jak gdyby to stopniowanie idzie dalej. 30 wiersz mówi, tych zaś, których przeznaczył, jeżeli w tym Bożym planie to wszystko On już miał poukładane, to przyszedł taki moment, że On ich też i powołał. Że przyszło takie przeżycie, przyszedł taki dzień, że oni usłyszeli Boży głos. I wiecie, znowu, kiedy popatrzysz się na swoje życie, kiedy ja się popatrzę na swoje życie, wiecie, czy to nie jest cudowne, że w tym Bożym powołaniu, w tym Bożym przeznaczeniu znalazło się miejsce. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawiani. To jest bezsprzeczne. Ale jest jeszcze coś więcej, czego może do końca nie rozumiemy, że On nas przeznaczył. A jeżeli nas przeznaczył, to przyszedł taki moment, że nas powołał. Przeżyłeś powołanie, że jesteś dzieckiem Bożym? Wiecie, to jest wielkie Jego dzieło. Ale tu w tym miejscu to wszystko się nie kończy. Ale jest powiedziane, jeżeli nas powołał, to On nas chce też doprowadzić do tego miejsca, że przeżyjemy w całej pełni usprawiedliwienie. Wiecie, że na niczym, co jest nasze, na niczym, co byśmy mogli Bogu przynieść, będziemy budować swoje życie, ale zobaczymy, że od początku do końca, jeżeli chodzi o usprawiedliwienie przed Bożym obliczem, to jest Jego dzieło w Chrystusie Jezusie. A jeżeli nas usprawiedliwił, po prostu jeżeli to się dokonało, jeżeli to przeżywamy, to myślę, że przeżywamy też to uwielbienie. A to uwielbienie to jest ta Boża obecność, obecność Ducha Świętego, że On się do nas przyznaje, że On kocha swoje stworzenie, że Go miłuje i nie może nic więcej na to uczynić, jak dać nam siebie samego, swojego Ducha. I my w tym wszystkim jeszcze oczekujemy tego synostwa pełnego odkupienia tego ciała. Ale wiecie, kiedy na nowo to czytałem, to byłem niesamowicie tym tak poruszony, w taki prosty sposób, że Bóg tam, gdzie jestem, daje mi takie rzeczy przeżywać. I widzę, to buduje moją wiarę, że naprawdę człowiek ma taką chęć i siłę do życia wobec tych różnych przeciwności, trudności, z którymi wszyscy się musimy zmagać. I jak gdyby, wiecie, ta myśl tego przeznaczenia, tego wybrania, ona tam potem się jeszcze dalej pojawia w 9 rozdziale, że do Mojżesza już kiedyś Bóg powiedział, że zmiłuje się nad kim się zmiłuje i że tam jest jeszcze coś takiego powiedziane. Może też to przeczytam. Ja to tylko tak zasugeruję, bo pamiętam, jak kiedyś też z bratem Aleksandrem na ten temat rozmawialiśmy i wiecie, on był też niesamowicie tym zadziwiony. To, co już mówiłem, że jest ten element, który wykracza daleko poza to logiczne nasze rozumowanie, ale wprowadza nas prawdziwie w tą istotę i obecność Boga. I wiecie, kiedy myślałem jeszcze nad tym, co tutaj jest napisane, to można jak gdyby to w taki niedoskonały sposób przyrównać do prawa królów, które oni mieli, na przykład w Babilonie tak było, za czasów Estery. Że jeżeli ktoś się pojawił na dziedzińcu królewskim, a nie był wezwany, wiecie, co się mogło stać? Mógł zginąć. Ale jeżeli król wyciągnął swoje berło, to był znak, że się ostoi. Wiecie, i to my byśmy dzisiaj powiedzieli, że to był kaprys króla, prawda? Że miał taką władzę, że mógł zadecydować w momencie, że ktoś mógł żyć albo mógł zginąć. Wiecie, I było to w pewien sposób niezależne od tego człowieka. To była zupełnie wola króla. Wiecie, to może jest niedoskonały taki przykład, ale wiecie, my z kimś takim też mamy do czynienia. I wiecie, ktoś by mógł powiedzieć teraz, bo tu tak potem jak gdyby to rozumowanie jest oceniane, że ktoś może powiedzieć, to Bóg jest niesprawiedliwy. Jeżeli on tak na przykład zadecydował, że ten będzie żył, a ten jak gdyby tych rzeczy nie sięgnie. I my go chcemy sądzić i powiedzieć, on jest niesprawiedliwy. Ale wiecie, czy my mamy prawo do tego? Czy my możemy jak gdyby zająć taką postawę? Czy wtedy my się nie stawiamy wyżej niż on? A wiele razy właśnie ludzie to robią nagminnie, ale wiecie, z czego to wynika? Że oni go naprawdę nie znają. I oni myślą, że jest podobny do nich. I dlatego po prostu tak na ludzki sposób to oceniają. I tu też jest o tym wybraniu. I to dotyczy właśnie narodu izraelskiego. Popatrzcie się, od 11 wiersza. Myślę, że to jak gdyby też tłumaczy w pewien sposób ten charakter Boga. Gdy dzieci się jeszcze nie urodziły, to dotyczy Ezawa i Jakuba, i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga. Po prostu Bóg tak zadecydował i miał prawo tak zrobić? Miał prawo. Nie z uczynków, ale z tego, który powołuje, powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu, jak jest napisane. Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. Cóż więc powiemy? Apostoł Paweł w zupełnie taki ludzki sposób, jak to wielu z nas by zrobiło i każdy inny człowiek. Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Paweł zaraz pospiesza z odpowiedzią: nie, nie daj Boże. Mówi, i teraz jakiego on tłumaczenia używa? Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Wiecie, i myślę, że wtedy, kiedy my z tej strony popatrzymy się na swoje życie, to widzimy, jak wielka łaska nas spotkała po prostu, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi. Że On w taki sposób chciał okazać swoje miłosierdzie, że gdzieś nas w tym świecie znalazł. W innym miejscu jest powiedziane, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, ale jednak Bóg tego świata tak zaślepił ich oczy, że oni tego wszystkiego nie widzą. I to jednak w pewien sposób stawia nas w takim bardzo uprzywilejowanym miejscu. Ale to nie dlatego, że my jesteśmy kimś, ale dlatego, że tak się Jemu upodobało. A warto jest Jemu się poddać, warto Go jest po prostu poznawać, wierzyć Mu, ufać Mu i iść za Nim. Amen? Amen.